Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dominikanin, ojciec Tomasz Dostatni. Witam.
Witam serdecznie.
Zmarł papież Franciszek. Będziemy o nim dzisiaj rozmawiać. Jest tak, że mam trochę wrażenie, że to było w jego stylu, że tak odszedł w poniedziałek wielkanocny, a dzień wcześniej jeszcze się pokazał wiernym. Za każdym razem nas zaskakiwał.
Wie pan mówi w jego stylu, ale w tradycji chrześcijańskiej, zarówno wschodu, jak i zachodu, śmierć człowieka w czasie paschalnym to jest bardzo głęboka, duchowa nawet mistyka. Jeśli Pan Bóg zabiera kogoś w święta wielkanocne albo w tygodniu po Wielkanocy, to nie chodzi o to, że to jest najpiękniejszy czas w Kościele, ale to jest czas właśnie mówiący o zmartwychwstaniu. I w tradycji Kościoła jest bardzo dużo tekstów, które jak gdyby to podkreślają. Także w tym sensie w stylu. Ale ja bym do czegoś zupełnie innego na początku nawiązał, bo słyszałem wchodząc do studia, że pan zapowiadał, mówiąc o takich zainteresowaniach piłkarskich Franciszka i Jana Pawła II. To powiem dwie rzeczy. Ten film Dwaj papieże, który pokazywał papieża Benedykta i papieża Bergoglio, właśnie w jednej rzeczy na pewno był taki na wyrost, bo Franciszek tak, bardzo lubił piłkę nożną, ale wspólne oglądanie meczu przez Franciszka i przez Benedykta jest jednak anachronizmem, bo Benedykt był jak gdyby z innej bajki. Benedykt się sportem nie interesował, był wybitnie grającym muzykiem, tak? Miał fortepian, potrafił grać prawie koncertowo, ale mi się to przypomniało jeszcze z czymś innym, kiedy byłem studentem jako dominikanin, kleryk, przyjechał do nas nasz generał zakonu, czyli najwyższy przełożony, który był wtedy Irlandczykiem. I myśmy się go zapytali, ojcze, jakie było takie ojca największe przekroczenie dyscyplinarne w zakonie, kiedy ojciec był klerykiem. I on powiedział, jak chodziliśmy nielegalnie na mecze w Anglii. Tak? Także piłka nożna jest jakimś elementem, może dla części ludzi nie, ale dla części ludzi jest jakimś elementem odpoczynku czy fascynacji.
Wracając do tego stylu, miałem też na myśli to, że nas zaskoczył kolejny raz papież Franciszek, bo tak naprawdę jeszcze dzień wcześniej, jak gdyby nigdy nic,
wie pan,
spotkał się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych.
Myślę, że to może nie jest nawet dobre słowo zaskoczenie, dlatego że papież był bardzo chory od miesiąca. Ja akurat byłem 3 tygodnie temu w Rzymie. Miałem taki projekt, rekolekcje dla przyjaciół w Rzymie i byłem w tą niedzielę, kiedy papież wracał ze szpitala do Watykanu. I on przejechał samochodem właśnie przez tą Bazylikę Santa Maria Maggiore, to znaczy nie przez środek Bazyliki, ale przyjechał, złożył tam kwiaty, czyli to miejsce, gdzie będzie pochowany. On w testamencie po prostu zaznaczył, że chce być pochowany w tej Bazylice Maryjnej, jednej z najstarszych sanktuariów maryjnych, bardzo podają, że prawie 130 razy był tam w ciągu swojego pontyfikatu, wyjeżdżając czy wracając do Rzymu i po prostu w tym sensie papież był ciężko chory. To była olbrzymia mobilizacja na święta wielkanocne, bo gdyby papież się nie pokazał na Urbi et Orbi, czyli na tym błogosławieństwie miastu i światu, to byłyby spekulacje, jaki jest stan jego zdrowia. Był bardzo zły i to było widać, że to była wielka mobilizacja po prostu. No to był jednak stary, schorowany człowiek, który mając 21 lat przechodził poważną operację amputacji części płuca. No to było powodem jego ostatniego ciężkiej choroby, zapalenie płuc i tak dalej. Także była taka nadzieja, także kiedy wyszedł ze szpitala, ale moje podejrzenie jest, że stan zdrowia papieża już był tak zły, że po prostu nie chciano go zostawiać w szpitalu na ten ostateczny moment po prostu śmierci.
Udało się Franciszkowi zmienić Kościół?
To jest dobre pytanie. Z mojej perspektywy, z mojej oceny, też z mojej wizji Kościoła, tak. Dlatego, że to był papież, który mając duże doświadczenie życiowe, będący jak gdyby z innej części świata, otworzył Kościół na wiele, wiele wymiarów. Pierwszy, na który otworzył, to znaczy na jego czy powszechność, czy uniwersalność, czy jeśli można powiedzieć światowość Kościoła, tak? Czyli wyprowadził Kościół z jakiegoś europocentryzmu poprzez to, że bardzo dowartościował te części świata, te części Kościoła, które z pozycji, nie wiem, socjologicznej by się wydawały, że są minimalne. Nie wiem, w Mongolii jest 300 wiernych, a jest kardynał, tak? W Australii jest niewielu grekokatolików, a zostaje grekokatolik kardynałem. Ale Haiti, wiele, wiele takich miejsc. Dlaczego? Dlatego, że pokazał, że serce Kościoła bije tam, gdzie są ludzie, a większość chrześcijan nie jest w Europie. To jest Ameryka Łacińska, to jest Afryka, to jest Azja. To może się nie podobać. To wielu się może nie podobać.
Ja od wielu Polaków starszej daty słyszałem, nie mój papież.
Wie pan, ja miałem przez wszystkie lata, jak papież żył, taki wykład, który miałem w różnych miejscach w Polsce, który zatytułowałem, dlaczego papież Franciszek jest w Polsce niezrozumiały. I ten wykład mogę prowadzić na twardo i mogę prowadzić na miękko. Mhm. Pokazywałem różne powody, dlaczego papież Franciszek w Polsce jest niezrozumiały. I proszę pamiętać, że jednym z głównych powodów jest bardzo silny kult Jana Pawła II. Że dla nas w Polsce papież to jest Polak. Mhm. I to ma swoje pozytywne i negatywne cechy. To było widać w odbiciu do problemów, które się pojawiają. Nie wiem, na ile pan ma świadomość, że problem taki bardzo silny, mocny, dotyczący pedofilii i kwestii obyczajowych wśród księży, doprowadził do mocnego zderzenia z polskim kościołem hierarchicznym. Polska ma największą ilość biskupów ukaranych przez Watykan. To jest 14 osób, to jest 10%. Nie dlatego, żeby oni byli pedofilami. Tylko dlatego, że po prostu Watykan wprowadził bardzo silne prawne sankcje dotyczące...
Zamilczenie
i zamataczenie. Z przykładem naszej diecezji. Arcybiskup Dzięga odszedł nie na własne życzenie, tak? Tylko dlatego, że po prostu Watykan wprowadził odpowiednie po prostu prawo i takich diecezji jest dosyć dużo w Polsce. Więc to jest ten moment zderzenia, ale też i moment zderzenia, wie pan, taki, bym powiedział, ciekawy. Ja daję taki przykład. Sam to wymyśliłem, więc się tym dzielę, że kiedy Jan Paweł II zostawał papieżem w 1978 roku nad placem świętego Piotra w tej lodży, wypowiedział słowa, że przychodzi z innego świata, tak? Że przychodzi z innego świata. Co to oznaczało? Żelazna kurtyna, podział świata na dwie części i on przychodzi z tej innej części. Co powiedział papież Franciszek w tym samym miejscu, w tym samym momencie, jak został wybrany papieżem?
Przychodzisz z dalekiego kraju.
Przepraszam, Jan Paweł II powiedział z dalekiego kraju, tak. A papież powiedział, przychodzę z końca świata.
Z końca świata.
I teraz o co mi chodzi w tym powiedzeniu, że kiedy Wojtyła przyszedł z dalekiego kraju, to świat z tej drugiej strony, powiedzmy zachodniej, anglosaskiej, odpracował lekcje, przysyłał tu dziennikarzy, próbował zrozumieć, czym jest Polska, czym jest komunizm, co to znaczy z dalekiego kraju. A myśmy nie odpracowali lekcji, my nie znamy Ameryki Łacińskiej, nas to po prostu nie interesuje. Mówię o Polakach. Tak? To jest bardzo silny polonocentryzm w Kościele. Dlatego to, co pan wspomniał, ja te słowa znam. Ja jestem jednak wewnątrz Kościoła instytucjonalnego i znam te słowa, gdzie papieża Franciszka od razu po prostu zaszeregowano w pewnych kategoriach. Ale pan zapytał o zmiany czy o jakieś reformy. No, Kościół jest instytucją, która... Jest duża, jest wiekowa, wprowadzanie jakichkolwiek reform nie jest ani krótkie, ani proste, ale papież parę rzeczy zaproponował. Przede wszystkim mocno zwrócił uwagę na indywidualnego człowieka. To znaczy pochylenia się, ta jego definicja, nie wiem, szpital polowy, tak? Że nie jest ważne... co kto wyznaje, jak myśli i tak dalej. Ważny jest człowiek, że tak jak w szpitalu, w czasie wojny, na froncie, jak przywożą rannego, to lekarz najpierw go ratuje, a potem się zastanawia, kim on jest.
W jakim języku mówi.
Dokładnie. I tu jest podobnie, tak? To znaczy jego, można powiedzieć, dobrze, wielu papieży się pochylało nad człowiekiem, nad ludzką biedą, ale ten papież pochodził z takich rejonów świata, gdzie nierówności społeczne, finansowe, ale też i klasowe były potężne. Pochodził z kraju, w którym była junta. Jak na początku zaczęto krytykować papieża Franciszka, to za jego, nie wiem, jakieś takie pobłażliwość w stosunku do junty argentyńskiej, to ja zawsze mówiłem, przypomnijmy sobie prymasa Wyszyńskiego, który poszedł do więzienia, bo w czasach komunistycznych, w latach stalinowskich próbował znaleźć jakiś status quo. Jak funkcjonować pod tego typu reżimami, tak? Papież Franciszek był jezuitą, był prowincjałem, miał przypadki swoich współbraci, którzy siedzieli w więzieniu. On się za nich wstawiał, on chodził po prostu i rozmawiał z tą juntą, żeby oni mogli wyjść z więzienia. I mówienie, że on jak gdyby był z tą juntą związany, było nieporozumieniem. On poszukiwał jak gdyby, bo chciał, żeby ci jezuici nie siedzieli w więzieniu. Ale jest wiele innych rzeczy. Jego encykliki, tak, dotyczące, nie wiem, braterstwa. Wyraźnie pokazywania wymiaru poziomego i ważnego w chrześcijaństwie. Jego encyklika ekologiczna. Imię, które przyjął. Ja na początku myślałem, że to chodziło o świętego Franciszka Xawerego Jezuity, a to chodziło o świętego Franciszka. Pochylenie się nad światem przyrody, światem zwierząt, ta cała miłość świętego Franciszka z Asyżu po prostu do świata stworzonego przez Pana Boga. I to pojęcie, które się rozwija, to znaczy synodalności, to znaczy zobaczenie, że tak jak my siedzimy przy stole, rozmawiamy ze sobą, to element po prostu nie hierarchiczny, nie wydawania poleceń, ale spotkania, rozmowy i zaproszenie do tej rozmowy wszystkich, rola kobiet. Kobiety zaczynają spełniać w Watykanie bardzo wysokie funkcje kierownicze. Tak samo ludzie świeccy, tak? To pozostanie. Ja tu jestem bardzo taki spokojny, jeśli chodzi o to, bo ludzie się dzisiaj pytają po śmierci kto? Papieża, kto, co. Ja odpowiadam właśnie pytanie, kto, to mam taką swoją odpowiedź, którą właśnie też odnalazłem, że ja nie jestem pytią, ja nie jestem wyrocznią delfińską. Ale jak mnie pan pyta, kto, to ja mam jak gdyby dwóch takich kardynałów, których ja bym chciał, żeby któryś z nich został papieżem, dlatego że oni według jakby mojego spojrzenia na Kościół, mojego pragnienia, by kontynuowali to, co papież Franciszek prowadzi. Jednym jest włoski kardynał, metropolita, właściwie patriarcha, się mówi Bolonii, Matteo Zuppi. Dlaczego? Dlatego, że pochodzi z takiej wspólnoty San Egidio, świętego Idziego, włoskiej wspólnoty założonej przez Andrea Ricardiego, który żyje, która w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo mocno wpisała się w taki dialog społeczny, dialog pokojowy w różnych częściach świata. Oni potrafili wyprowadzić z konfliktów w Afryce często uprowadzonych ludzi. W Polsce też mają swoje miejsce. A drugim jest filipiński kardynał Tagle, Azjata, z Filipin. Oni są prawie rówieśnikami, mają 67-68 lat. Ten Filipińczyk z kolei żyje w bardzo zróżnicowanym religijnie świecie. Ja jednego i drugiego spotkałem akurat w Gnieźnie na poprzednim zjeździe gnieźnieńskim. Z nimi rozmawiałem i to jest bardzo ciekawe. Ten, powiem na koniec, ten kardynał filipiński był po synodzie do spraw rodziny 4 lata temu i w bardzo małym gronie, 3-4 osób, myśmy go pytali, jakie jest jego doświadczenie tego synodu do spraw rodziny. I to też pokaże zderzenie z mentalnością innego kościoła. On mówi, ja was Europejczyków nie rozumiem. Jest synod na temat rodziny i wy ciągle rozmawiacie o sprawach obyczajowych. In vitro, aborcja. On mówi, mnie to nie interesuje. Żeby nie urwać, bo kardynał mówi, że was, Europejczyków, nie rozumiem, synod na temat rodziny, mówi, wy rozmawiacie o kwestiach obyczajowych, dogmatycznych, in vitro, aborcja. Mówi, Mnie to nie interesuje. On tak mocno powiedział. Mówi, mnie interesuje w małżeństwach mieszanych, muzułmańsko-katolickich, jak w następnym pokoleniu przechować wiarę chrześcijańską. I to pokazuje to zderzenie, że w Kościele, to nie chodzi o zderzenie konserwatywno-liberalne, tylko chodzi o to, że problem rodziny to nie jest tylko kwestia dogmatyki, moralności, ale to jest przekazywanie wiary. I mi się bardzo podoba to spojrzenie, że ja go słuchałem, to bardzo, bardzo ciekawy człowiek, ten Filipińczyk, który rozumie, że ważnym jest przekazywanie wiary z pokolenia na pokolenie w małżeństwach mieszanych muzułmańsko-katolickich, których on ma bardzo dużo
teraz,
na Filipinach.
Kiedy ten świat jest
oczywiście,
taki mały.
Kiedy świat jest mały, kiedy świat się po prostu bardzo jest zróżnicowany. On zawsze był zróżnicowany, ale trzeba widzieć realia, tak? Trzeba widzieć realia, że dzisiaj młodsze pokolenia, nawet Polaków, mieszka po świecie, mieszka w różnych społecznościach. Ja mam też wychowanków swoich młodych, którzy żyją w małżeństwach mieszanych. I powiem tu tylko jedną rzecz, bo ona to mnie bardzo ucieszyło, kiedy wczoraj ja w czasie mszy świętej się dowiedziałem, że papież zmarł i po mszy pierwszym, od którego dostałem SMS-a, był ksiądz prawosławny w Szczecinie, ksiądz Paweł Stefanowski, który mi przysłał po prostu taki wyraz kondolencji. Tak? To pokazuje ten wymiar ekumeniczny, w którym żyjemy na co dzień.
Papież Franciszek mianował 111 spośród 141 kardynałów elektorów. W pewnym sensie, w cudzysłowie, będzie miał wpływ na to, kto będzie jego następcą, dokonując tych wyborów?
Wie pan, no to co powiedziałem, tak, ja nie jestem jak gdyby przepowiednią delficką. Nie wiem, jak to będzie, tak. My mamy w oczach film Konklawę, który był niedawno wyświetlany w kinach. Wiadomo, że to są wybory demokratyczne. Tak jak w wyborach demokratycznych są jacyś kandydaci. Są tacy, którzy kandydatów wspierają albo wspierają innych. Ale warto zauważyć jedną rzecz, że wybór papieża nie odbywa się zwykłą większością, tylko większością 75%. Czyli to oznacza, że potrzeba przekonać do siebie 2/3 elektoratu. To może trwać krótko, jak było w poprzedniej konklawę, a może trwać długo. I tu nie ma, Panie Boże, zmiłuj się, tylko musi być po prostu większość 2/3 głosów, tak? Także może to czasami trwać długo. Ja myślę, że to nie będzie trwało długo, dlatego że jednak to, co pan powiedział, że w ciągu tych 12 lat swojego pontyfikatu papież mianował wielu, ale bardzo różnych, tak? To są ludzie naprawdę z całego świata. Mówienie, czasami to słyszę, że oni się nie znają i tak dalej. No nie mogą się znać, tak? Ale ja też bardzo wyraźnie widzę, że w tym wszystkim, musimy na to, jako katolicy, ja patrzę na to też religijnie, tak? Że w tym działa Pan Bóg, że w tym działa Duch Święty, że obojętnie jaki będzie wybór, to będzie akceptowalny też na poziomie religijnym, tak, że w tym wymiarze religijnym to jest działanie opatrzności przez demokrację.
My jako Polacy patrzyliśmy też krytycznym okiem na papieża Franciszka przez to, że nie powiedział, to Rosja zaatakowała Ukrainę.
Wie pan, to nie jest takie proste. W tym sensie nie jest proste, że my mamy swoją wrażliwość. Mamy wrażliwość uformowaną przez naszą historię i my byśmy chcieli odsądzić Rosję jednoznacznie, mocno, twardo. Rosja na to zasługuje, dlatego że wywołała wojnę, morduje ludzi i tak dalej. Ale papież Franciszek, właśnie to co powiedziałem, że z końca świata, ma inne doświadczenie. Ma doświadczenie zagrożenia imperializmu amerykańskiego. Takiego imperializmu, który dzisiaj, nie wchodząc w politykę, dosłownie widzimy. Gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych chce odbierać inne kraje i przyłączyć do siebie. I to jest dzisiaj, powiedzmy w cudzysłowie, lekkie wariactwo, ale w ostatnich 150 latach historii Ameryki Północnej i Południowej wcale nie było wariactwa. I w tym momencie, to tutaj padło parę dni temu na festiwalu Bonhoeffera, kiedy była debata na temat skądinąd mojej książki zrobionej z panem Piotrem Nowiną-Konopką, który po panie Suchockiej był ambasadorem przy Watykanie, między ołtarzem i tronem. Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki bardzo ładnie powiedział, że papieżowi Franciszkowi by się przydało małe seminarium o Rosji, żeby zrozumiał, czym jest Rosja. Potem jest drugie, ja mogę tutaj to powiedzieć. Rosja, zarówno w polityce, jak i w sensie chrześcijańskim, tworzy bardzo silne lobby. Zarówno w świecie, jak i oddziaływane na Watykan. Przykładem tego lobby, ja pisałem 2-3 razy taki felieton, że przy nominacjach papieża Franciszka kardynałem nie został patriarcha grekokatolicki Szewczuk. Ukraiński patriarch. Nawet w czasie tego, kiedy się toczy wojna. To jest wpływ rosyjskiego lobby, czy nam się to podoba, czy nie. Po prostu twardo trzymanie, jak gdyby, czy chęć docierania do ucha papieża na różny sposób. I teraz wrócę do tego przykładu wypowiedzi papieża o Ukrainie. Tak, one często były niefortunne, może czasami były niemądre. Ale jak się poskrobie, to papież Franciszek nie tylko, że wysyłał swoich przedstawicieli na Ukrainę, żeby to zrozumieć, ale jest dziesiątki przykładów, jeśli nie setki, jego troski. Wczoraj słuchałem takiej rozmowy w którejś ze stacji telewizyjnych z księdzem z Kijowa, bodajże Palotynem, który pokazywał i mówił, w jaki sposób ta troska się przejawiała. Ja dam jeden przykład. Jesteśmy w studio, rozmawiamy w mediach. Znam sytuację, gdzie wyjechała do Ukrainy argentyńska dziennikarka już po wybuchu tej wojny i w pewnym momencie papież, który ją znał, może się z nią przyjaźnił, zadzwonił do niej na komórkę, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. Ona siedzi w schronie, bodajże we Lwowie, w seminarium diecezjalnym i dostaje telefon od jego świątobliwości. I mówi, gdzie jest. I mówi, czy może włączyć na głośno mówiący. Tam wkoło są księża, są klerycy grekokatolicy. On mówi tak. I oni dostają szoku. Rozmawia z nimi papież, pyta się ich, co się dzieje, jak żyjecie. Czyli chce pokazać, że to nie jest taka, że my żyjemy takimi w mediach skrzydlatymi słowami, może często niefortunnymi. Papież miał taką zdolność wypowiadania poza jakby dyplomatycznym. One często są niemądre. Bo wychwalanie skądinąd rodaczki stąd Katarzyny II carycy jest niemądre, ale to świadczy, że on nie rozumiał, czym był imperializm rosyjski wtedy, kiedy Katarzyna była i jakim była twórczynią imperializmu rosyjskiego. Tak? Ale to wynika, trzeba widzieć różnicę między błędem, a między grzechem.
Papież Franciszek nie potępiał homoseksualistów. Za to też my, Polacy, mamy mu za złe.
Wie pan, ale to akurat jest kwestia znowu ciekawa. On powiedział, kim ja jestem, żeby sądzić człowieka. Mhm. I wydaje mi się, że to jest dosyć ważna rzecz, żeby najpierw widzieć człowieka, a potem widzieć jego orientację płciową, czy nawet jego ideologię. Ja tutaj wcale nie jestem przeciwny papieżowi Franciszkowi. To my mamy taką mentalność, żeby upraszczać, żeby sprowadzać do stereotypu, tak? Jeśli ktoś jest innej orientacji seksualnej, to co to oznacza? Że jest innym człowiekiem, że jest gorszym człowiekiem, że nie ma prawa do miłości. I papież o tym mówił. Papież o tym mówił, zresztą nie tylko papież, my mamy współbrata dominikanina, arcybiskupa Wiednia, już w tej chwili odchodzi, kardynała Szemborna, który bardzo piękny twórca katechizmu Kościoła Powszechnego, wielkiego profesora wykształconego na Sorbonie, który mówił, że ma takich przyjaciół, taką parę homoseksualną, którą odwiedza, z którymi się spotyka. No co to znaczy, że mamy rzucać kamieniami w ludzi, którzy są inni? I papież w sobie miał tą troskę, to co powiedziałem, tak? Ludzie mają prawo do życia, do miłości. Oczywiście, że jest prawo kanoniczne, ale jest też bardzo piękna rzecz w katechizmie Kościoła Powszechnego, gdzie jest mowa, że kiedy mówi się o osobach homoseksualnych, należy odsunąć wszelkie przejawy dyskryminacji, rasizmu i tak dalej. Tak? Myślę, że dobrze, żebyśmy się tego uczyli, żeby to nie było powodem zwarcia i starcia, tylko żeby to było zobaczenie, że każdy ma prawo do życia, do funkcjonowania i tylko o tym w tych swoich skrótach myślowych Franciszek
pokazuje. Mnóstwo rozmów, dyskusji, tytułów, rozważań w tej chwili, dzień po śmierci Franciszka. Czytałem wczoraj też taki nagłówek, że przed nowym papieżem bardzo trudne zadanie, bo właściwie świat stoi w takim miejscu, że trzeba uważać, bo grozi nam schizma.
A jak było w 78 roku? Jest wybierany Karol Wojtyła. Świat jest podzielony, zimna wojna, rakiety jądrowe wymierzone w siebie. To była łatwa sytuacja. Kiedy umiera Jan Paweł II, Benedykt XVI zostaje wybrany i wchodzi w doświadczenie po 27 latach charyzmatycznego człowieka. I co się dzieje? Też 10 bodajże latach podaje się do dymisji. Dlaczego? Że Kościół jest w kryzysie. Do tego stopnia, że się orientuje, że jego kamerdyner wykrada mu dokumenty. Jest Wikileaks, cała afera po prostu, tak? I stary papież Benedykt podejmuje historyczną decyzję, się podaje do dymisji, bo brakuje mu sił po prostu fizycznych i duchowych, żeby na to odpowiedzieć, tak? No to Kościół jest w takich sytuacjach stale, permanentnie. Tylko pytanie, jak do tego będziemy podchodzili, tak? To bardzo ładnie pokazanie takiego szczytu, że są napięcia, że jest kryzys, ale ten kryzys jest naprawdę. Rozmawiamy w Szczecinie, w najbardziej zlaicyzowanej części Polski, gdzie według twardych badań socjologicznych 75% ludzi się nie utożsamia z Kościołem, nie chodzi do Kościoła. To już nawet w Łodzi, ani w Warszawie nie ma takich danych. Tak? To są fakty. To są fakty. Są puste seminaria, dzieci nie chodzą na naukę religii, młodzi ludzie nie chrzczą dzieci, nie biorą ślubów. Trzeba dać odpowiedź chrześcijańską po prostu z takim wymiarem świadectwa chrześcijańskiego. Tak? To jest jakiś kryzys, ale stare powiedzenie filozoficzne, że kryzys jest szansą. Kryzys jest szansą, bo coś oczyszcza.
A świat jest gotowy na młodego papieża? Człowieka, który nie będzie u schyłku życia? Bo...
Wie pan, tu się coś stało, dlatego że jak dzisiaj czytam nawet od wczoraj jakieś komentarze, jak ktoś ma 60 lat, to mówią, że za młody. Wojtyła ma 57. To jest pytanie o odwagę. To jest pytanie o odwagę, o to, czy uda się, żeby... Ale proszę zobaczyć, że największe reformy w Kościele katolickim przeprowadzili bardzo starzy ludzie. Jan 23. No i właśnie Franciszek. Franciszek przychodził na emeryturę. Chociaż ja nie uważam, że franciszka reformy są największymi reformami, jednak Jana Pawła II. Jednak papież Jan Paweł II przez to, że ruszył w świat, stał się papieżem pielgrzymem. To była też odpowiedź trochę na to, że nie chciał być zakładnikiem instytucji, kurii, która ma swoje zwyczaje, która funkcjonuje. Bardzo trudno jest zmieniać taki mechanizm, kiedy to nie jest państwo, tylko to jest organizacja religijna. Tak? I Jan Paweł II wsiadł w samolot i latał po świecie, żeby docierać do ludzi. Tak? To było absolutnie przesunięcie po prostu. Wcześniej czegoś takiego nie było. Papieże mieszkali sobie spokojnie, toczyło się życie, odpowiadali na różne problemy. A Franciszek poszedł trochę jeszcze nawet dalej, że zaczynał właśnie robić również takie reformy strukturalne. Tak? Reformy, nie wiem, finansowe. Przeprowadził audyt. Przeprowadził audyt finansowy. Czy pan sobie wyobraża instytucje takie jak pańskie radio tutaj, gdzie w tej instytucji byłyby konta, które były poza budżetowymi?
No nie.
Kongregacje to miały. To nie znaczy, że oni coś okradali, tylko chcieli być niezależni od właściciela po prostu. Tak? I papież to wszystko uporządkował.
Dziękuję pięknie. W tym wyjątkowym dniu moim i państwa gościem był dominikanin ojciec Tomasz Dostatni.